Co? Co? Zapraszam Państwa radnych do sali sesyjnej. Wznawiam posiedzenie 27. sesji Rady Miasta Poznania. Przypominam Państwu radnym, że przerwaliśmy ją z powodów technicznych przed głosowaniem w punkcie 4b. Wszystkich Państwa, które wracają, proszę o sprawdzenie, czy karta jest zalogowana. Jeśli nie jest, to proszę ją wysunąć i wsunąć z powrotem. Proszę tak zrobić, dobrze? Wysunąć i wsunąć kartę z powrotem, ci, którzy nie są zalogowani, bo po wznowieniu systemu tak czasami bywa. Tak? A więc jesteśmy w punkcie 4b i przystępujemy do głosowania. Przypominam, głosujemy projekt uchwały PU o numerze PU 421/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Taylora i Kościuszki w Poznaniu. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy Państwo już głos swój oddali? Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 4b. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Jest to projekt uchwały PU 384/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ulicy Starołęckiej obok strumienia Czapnica w Poznaniu. I jeszcze raz proszę Panią Dyrektor o przedstawienie projektu.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ulicy Starołęckiej obok strumienia Czapnica w Poznaniu obejmuje obszar w południowej części miasta Poznania ograniczony ulicą Starołęcką, granicą miasta Poznania oraz rzeką Wartą. Jest to teren o powierzchni około 5,7 hektara. Graniczy bezpośrednio z uchwalonym już planem miejscowym rejon Marlewa, Zakole Warty. W studium jest to teren, który jest wyłączony z zabudowy, teren zieleni otwartej, cennej przyrodniczo, w klinie zieleni, Dolina Warty, tereny zalewowe częściowo. Natomiast również na tym obszarze w studium wyznaczona jest lokalizacja portu rzecznego i generalnie właśnie dla tego portu rzecznego ten plan miejscowy był sporządzany. Także projekt planu jest sporządzony zgodnie z ustaleniami studium. Projekt planu przewiduje lokalizację portu rzecznego oraz tereny wyłączone z zabudowy, a także niewielkie enklawy zabudowy mieszkaniowo-usługowej, właściwie na obszarach, na których taka zabudowa już występuje. Do projektu planu zostały sporządzone prognozy, prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych. Prognoza skutków finansowych wykazuje wynik dodatni około 130 tysięcy złotych, natomiast w szczegółach generalnie przedstawia się to w ten sposób, że koszty, które miasto będzie musiało ponieść, nie są bezpośrednimi kosztami po uchwaleniu planu, bo są to koszty związane z budową drogi pieszo-rowerowej. Natomiast zyski, które są przewidywane, są to zyski ze wzrostu podatków, czyli również tutaj jest kwestia inwestycji w ten port rzeczny. Projekt planu przeszedł całą procedurę. Odbyły się konsultacje, a także uzyskał wszystkie wymagane opinie i niezbędne uzgodnienia. Plan był wyłożony do publicznego wglądu. Do projektu planu wpłynęły dwie uwagi. Obydwie te uwagi prezydent uwzględnił. W związku z tym wraz z przedstawioną Państwu uchwałą nie ma listy nieuwzględnionych uwag, ponieważ takich uwag do tego projektu nie ma. wyjście w życie tego planu miejscowego umożliwi po pierwsze zlokalizowanie portu rzecznego na tym obszarze, a po drugie zabezpieczenie tych terenów, które nie powinny być zabudowane, powinny być chronione. W związku z tym proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy w imieniu komisji tę opinię ktoś chciałby uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie ma zgłoszeń w dyskusji, a więc możemy od razu przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, jest to projekt uchwały PU384/12. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 5. W punkcie 6 projekt uchwały PU415/12 w sprawie dokonania zmian i ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowo-Bobrownicka w Poznaniu. Bardzo proszę panią dyrektor o przedstawienie.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowo-Bobrownicka był przedstawiany na sesji Rady Miasta 6 grudnia 2011 roku i na tej sesji Rada Miasta, rozstrzygając o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, uwzględniła dwie uwagi. Przypomnę, projekt planu ma taką postać, natomiast krótko omówię tylko te dwie uwagi, które Rada Miasta uwzględniła. Były to uwagi na liście nieuwzględnionych uwag oznaczone numerami 12 i 13. Pierwsza z tych uwag dotyczy braku zgody na dopuszczenie nowej zabudowy mieszkaniowej na terenach oznaczonych symbolami 15 mn, 16 mn, 17 mn oraz 18 mn bez podjęcia równoległej budowy kanalizacji deszczowej obsługującej wyżej wymienione tereny. Druga uwaga dotyczy braku zgody na zaplanowane w projekcie trójkąty widoczności na skrzyżowaniu ulic Bobrownickiej i Żyznej w związku z zaplanowaniem ich na narożnikach obu działek, gdzie stoją już skrzynki na liczniki elektryczny i gazowy. Jak wspomniałam już, prezydent te uwagi odrzucił. W związku z takim stanowiskiem Rady Miasta, z takim rozstrzygnięciem uwag, konieczne jest ponowienie procedury i uchwała o ponowieniu tej procedury. Natomiast do przedstawianej dzisiaj uchwały została sporządzona opinia radcy prawnego, której podsumowanie w kilku zdaniach można streścić następująco, że w wyniku uwzględnienia uwagi, o której mowa w paragrafie pierwszym projektu uchwały i podjęcia projektu uchwały, tej uchwały, dojdzie do sytuacji, w której akt prawa miejscowego stanie się niezgodny z postanowieniami aktu wyższego rzędu, to jest rozporządzeniem ministra infrastruktury. Zgodnie z paragrafem 28 ustęp 2 tego rozporządzenia, w razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Nadto należy wziąć pod uwagę, iż zmienione zapisy projektu planu spowodują faktyczne zablokowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla danego terenu, co stanowić może podstawę do składania przez osoby prywatne skarg do sądu administracyjnego. Także ja dziękuję i proszę Państwa o rozstrzygnięcie w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ten projekt uchwały był przedmiotem opiniowania Komisji Polityki Przestrzennej i Komisja Polityki Przestrzennej na ostatnim posiedzeniu przegłosowała wniosek, który brzmi następująco. Wniosek o odrzucenie projektu uchwały i zwrócenie się do prezydenta o ponowne złożenie projektu planu Michałowo-Bobrownicka do Biura Rady Miasta. Taki wniosek został przegłosowany 7 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym się. Czy pan przewodniczący mógłby przedstawić stanowisko komisji, tak? Bardzo proszę. Pan przewodniczący komisji Łukasz Mikuła.
Szanowni Państwo, do tego projektu uchwały została dołączona opinia prawna radcy prawnego pani mecenas Natalii Weremczuk, zastępcy dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w której wskazuje ona, że podjęcie tej uchwały może narazić całą tą procedurę planistyczną na i plan, który w wyniku ponowienia procedury zostałby przedstawiony do uchwalenia i uchwalony, na zarzut nieważności. Dlatego też komisja podjęła stanowisko, wniosek do Rady Miasta o odrzucenie tego projektu uchwały, a jednocześnie zwrócenie się do pana prezydenta o ponowne złożenie w biurze Rady Miasta samego projektu planu miejscowego, tak żeby Rada mogła, mając już tą dodatkową wiedzę prawną, ponownie rozpatrzyć złożone uwagi do tego projektu. I taki wniosek komisji został przyjęty na ostatnim posiedzeniu.
Rozumiem, że jest to wniosek komisji do rozstrzygnięcia przez Radę Miasta. I teraz to też pani mecenas chciałem zapytać, jeśli Rada przegłosuje pozytywnie wniosek złożony przez komisję, to będzie to równoznaczne z odrzuceniem projektu uchwały i ze skierowaniem wniosku do prezydenta o przedstawienie pierwotnego projektu jeszcze raz, tak?
Czy w tym punkcie mogą Państwo głosować nad tym konkretnym projektem, czyli za nim, za tym projektem, bądź przeciw temu projektowi. Natomiast w tym punkcie nie jest przewidziane głosowanie nad innymi wnioskami czy uchwałami. Oczywiście w uzasadnieniu, w jaki sposób, czy to w drodze odrębnego stanowiska Rady, czy to no, nieformalnie, Rada może wnioskować do prezydenta o to, żeby jak najszybciej ten plan przedłożył. Natomiast w chwili obecnej Państwo głosujecie nad projektem mającym za przedmiot powtórzenie procedury planistycznej i odrzucenie tego projektu nie jest równoznaczne z wnioskowaniem czy zobowiązaniem prezydenta do jak najszybszego przedłożenia planu. No, jest to tylko wyrażenie przez Radę opinii, że w jej ocenie nie jest konieczne powtórzenie procedury. W związku z powyższym prezydent będzie kontynuował procedurę na etapie takim, jakim była w tej chwili, bez tej oczywiście.
Tak, ale mamy na piśmie wniosek Komisji Polityki Przestrzennej, który brzmi wniosek o odrzucenie projektu uchwały i zwrócenie się do prezydenta o ponowne złożenie projektu planu.
W tym miejscu, w punkcie porządku obrad sesji jest projekt uchwały przedstawiony przez prezydenta, więc tutaj mogą Państwo głosować wyłącznie za jego przyjęciem lub odrzuceniem, natomiast ewentualne zwrócenie się do prezydenta...
Ale jeśli mógłbym powiedzieć, przepraszam pani mecenas, bo w innych uchwałach, kiedy pojawia się wniosek kogokolwiek z radnych o odrzucenie projektu, to głosujemy taki projekt i już wtedy nie głosujemy projektu uchwały.
Tak, no oczywiście, no Państwo teraz, jeżeli
komisja... A więc w tym punkcie porządku obrad mamy projekt uchwały w sprawie planu. W związku z tym wniosek do głosowania można sformułować w rozmaity sposób, tylko musi dotyczyć tego projektu uchwały. Czy jeśli ja to mogę... będzie projekt uchwały, projekt, wniosek
ja przepraszam,
o odrzucenie...
na chwilę, wezmę projekt uchwały, który Państwo Dobrze. Teraz macie przedłożony w porządku.
Pan prezydent Ryszard Grobelny, tak?
Czy proszę Państwa, ja myślę, że ta dyskusja trochę sprowadza się do tego, czy Państwo przegłosujecie ten projekt uchwały, który został w tej chwili przedłożony, czy też nie. Jeżeli nie, no to ja szczerze mówiąc jestem w stanie złożyć tutaj oświadczenie, że wtedy niezwłocznie projekt uchwały o uchwaleniu planu skieruję ponownie do Biura Rady, no ponieważ na takim etapie procedury będziemy. Także dla mnie to jest rzeczą oczywistą, jeżeli Państwo nie przyjmiecie tego projektu uchwały, który jest dzisiaj porządku obrad, czyli nie postanowicie o powtórzeniu procedury, no to prezydent ponownie zgłosi projekt uchwały.
Dobrze. Myślę, że to jest wyjście z tej wątpliwości w takim razie. Czy są inne głosy w dyskusji? Pan przewodniczący Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
Czyli w tym momencie, żeby poprzeć wniosek Komisji Polityki Przestrzennej, w następnym głosowaniu, w tym co teraz będzie, należy głosować przeciw.
Tak jest, tak to wynika. Bo wniosek jest o odrzucenie, czyli o nieprzyjęcie tego projektu uchwały. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały PU 415, łamane na 12, w sprawie dokonania zmian i ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie dla projektu miejscowego planu Michałowo-Bobrownicka w Poznaniu. Proszę o oddawanie głosu, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 4 głosy za, 19 głosów przeciw, 7 wstrzymujących, jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Obecna Rada uchwałę odrzuciła. Dziękuję Pani Dyrektor i zespołowi za tą część sesji, a my przystępujemy do punktu 7. Projekt uchwały PU 413/12 w sprawie wyrażenia woli likwidacji gimnazjum nr 24 imienia Unii Europejskiej w Poznaniu na osiedlu bohaterów II wojny światowej 29. Pan dyrektor Andrzej Tomczak przedstawi ten projekt uchwały.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, chcę państwu zarekomendować projekt uchwały o wyrażeniu woli likwidacji gimnazjum nr 24 imienia Unii Europejskiej w Poznaniu przy osiedlu bohaterów II wojny światowej 29. W uzasadnieniu, które jest w części tej uchwały, mówimy o tym, iż z danych demograficznych na tym obszarze ratajskim liczba uczniów w gimnazjach maleje. Stąd potrzeba racjonalizacji, optymalizacji sieci na tym obszarze. W Gimnazjum 23 mamy w tej chwili 17 oddziałów, 421 uczniów, 24 sale dydaktyczne. W Gimnazjum 24 15 oddziałów, 405 uczniów, 32 sale dydaktyczne. W Gimnazjum 27, które jest połączone ze Szkołą Podstawową 50 Sądem Klasy Integracyjnej, mamy 508 uczniów, 42 sale dydaktyczne. Gdy porównamy liczbę sal dydaktycznych, liczbę uczniów, okaże się, iż na 98 w tej chwili wypełnionych, czy 98 sal dydaktycznych, 40 sal jest niewykorzystanych. Stąd projekt uchwały o wyrażeniu woli likwidacji, biorąc pod uwagę usytuowanie tych trzech gimnazjów, a jest projekt wyrażenia woli likwidacji Gimnazjum 24. Szkoła zostałaby zlikwidowana w procesie stopniowego wygaszania. Z dniem 31 sierpnia 2014 roku byłaby wygaszona. Proszę o przyjęcie tego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Jak już państwo wiedzą, o projekcie uchwały nie ma opinii Komisji Oświaty i Komisji Budżetu. Natomiast zapytam, czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną i jako pierwszemu udzielę głosu panu Jackowi Leśnemu, który w tym punkcie przedstawi opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego odnośnie wszystkich uchwał oświatowych w dniu dzisiejszym. Tak zrozumiałem, tak? Jest to opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego dotycząca wszystkich uchwał oświatowych w dniu dzisiejszym.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, dziękuję za umożliwienie zabrania głosu. Z upoważnienia zarządu oddziału przedłożę stanowisko Zakładowej Organizacji Związkowej o pakiecie uchwał, które są przedmiotem dzisiejszych obrad. Formalnie organ prowadzący, wykonując dyspozycję ustawy o związkach zawodowych, 16 lutego przedłożył projekty uchwał do zaopiniowania Zakładowej Organizacji Związkowej. Zarząd mojej organizacji wiekowej, poważnej i odpowiedzialnej, w przeciwieństwie do chwilowej, mało odpowiedzialnej i mało rozważnej Komisji Oświaty, przygotował opinie dotyczące tychże uchwał. Uprzejmie Wysoką Radę informuję, że Związek Nauczycielstwa Polskiego pozytywnie opiniuje następujące uchwały. W sprawie likwidacji Gimnazjum 57, w sprawie likwidacji Gimnazjum 62, w sprawie likwidacji przedszkola nr 12, w sprawie rozwiązania zespołu szkół chemicznych i likwidacji szkół wchodzących w jego skład, w sprawie rozwiązania zespołu szkół ogólnokształcących nr 9 i likwidacji gimnazjum nr 8, w sprawie rozwiązania zespołu szkół ogólnokształcących nr 5 na Łokietka, oraz likwidacji niektórych szkół wchodzących w jego skład, w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 na osiedlu Łokietka, w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 na Trauguta, w sprawie wyrażenia woli likwidacji 31 Liceum Profilowanego na Goleńcinie i w sprawie wyrażenia woli likwidacji Szkoły Policealnej nr 31 i Szkoły dla Dorosłych Policealnej też na Goleńcinie. W tych dwóch przypadkach akceptujemy trwający stan formalny od paru lat. W innych przypadkach, aczkolwiek z bólem serca, ale analizując dotychczasowy przebieg debaty, stan faktyczny, a także uznając, że pewne rzeczy restrukturyzacyjne w mieście są konieczne, taka jest decyzja mojej organizacji. Opiniujemy negatywnie uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkół technicznych na Goleńcinie, w sprawie wyrażenia woli likwidacji Technikum Inżynierii Środowiska Agrobiznesu, w sprawie włączenia 31 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu do zespołu szkół handlowych, w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 31 na Goleńcińskiej do Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, w sprawie włączenia internatu przy Goleńcińskiej 9 do Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej na Jawornicką, w sprawie likwidacji gimnazjum nr 24 imieniem nomen omen Unii Europejskiej w Poznaniu na bohaterów II wojny światowej, w sprawie likwidacji przedszkola nr 79 w Poznaniu na Bukowskiej i w sprawie likwidacji przedszkola nr 59 w Poznaniu na Słowackiego. W odniesieniu do dwóch ostatnich pozycji podtrzymujemy swoją negatywną opinię w sprawie likwidacji przedszkoli 79 i 59 w związku z przekazaniem ich familijnemu Poznaniowi. Zarzucamy naruszenie co najmniej 5 artykułów 3 różnych ustaw. W tej sprawie związek wraz z OPZZ-em, Radą Wojewódzką, wystąpił ze skargą do wojewody wielkopolskiego i nie otrzymał jeszcze odpowiedzi. Bez względu na wynik głosowania w dniu dzisiejszym również podejmiemy te działania, podtrzymując zarzuty do sądu, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To skrótowo. W przypadku zespołu szkół chemicznych uznaliśmy stopień domówienia, negocjacji między dyrektorkami szkoły chemicznej i szkoły licealno-technicznej jako wystarczające do pozytywnego zaopiniowania i w miarę bezbolesnego zakończenia funkcjonowania szkoły chemicznej. Natomiast ciąg zdarzeń związany z zespołem szkół technicznych, szkołą podstawową nr 21, która nie jest przedmiotem obrad, oraz gimnazjum 24 układa się w ten logiczny ciąg, który wskazuje, że przesłanki pozamerytoryczne odgrywają istotną rolę w próbie podjęcia ostatecznych, niekorzystnych dla pracowników, nauczycieli, uczniów i rodziców decyzji. Argumenty na temat zespołu szkół technicznych co do sposobu dochodzenia do jego kryzysu już zostały w oświadczeniu pani radnej Kretkowskiej i pana radnego Szynkowskiego wymienione. Nie będę wobec tego do tego wracał. Z mocnym przeciwnikiem, choć to w gruncie rzeczy nie jest przeciwnik, ale z mocną ścianą zetknął się gimnazjum 24 i ten sam biznesowy, ciekawy system spolegliwości władz miasta odnosi się również do mocno skonfliktowanej sytuacji dotyczącej szkoły podstawowej nr 21. Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że prywatne wyższe uczelnie stoją w obliczu poważnego bankructwa już za 3-4 lata. Ten niż, który jest przedmiotem tylu trosk w tej chwili, związanych ze szkolnictwem gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, dotknie wyższe uczelnie. Wiadomo już w tej chwili, że państwowe uczelnie w Poznaniu potrafią i są w stanie wchłonąć całą populację absolwentów z maturą w następnych latach. Oznacza to, że szkoły wyższe, prywatne, płatne muszą upaść, jeśli oczywiście normalne prawidła ekonomiczne będą funkcjonować. Zobaczymy. Stąd zadziwiająca w naszej opinii spolegliwość związana z możliwościami przekazania nieruchomości szkolnych wyższym prywatnym uczelniom, oczywiście kosztem uczniów szkoły, o których mówimy. Ponadto uważamy za rzecz niedopuszczalną, by dorosłych obywateli naszego miasta i sąsiednich gmin, a takimi są uczniowie liceum i technikum na Golęcinie, przynajmniej wszyscy od drugiej klasy i trzeciej, a w technikum i w czwartej, traktowani byli przez miasto jak pionki, które się przesuwa z jednej szkoły do drugiej, bo tak akurat w tym momencie pasuje, bo oczywiście argumenty są pozamerytoryczne, by uznać, że faktycznie tę szkołę należy rozwiązać i zlikwidować, a w przypadku technikum jest rzeczą zupełnie niedopuszczalną, by uczniów, którzy z własnej nieprzymuszonej woli podjęli naukę w określonym typie szkoły, zmusić administracyjnie wolą państwa do ukończenia nauki w zupełnie innej szkole. Oczywiście certyfikat kwalifikacji zawodowych wystawi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ale świadectwo będzie inne. Centrum na Jawornickiej nie prowadzi Technikum Inżynierii i Agrobiznesu i prowadzić nie będzie, z tego co mi wiadomo. Ponadto chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje, że miasto Poznań stać na opracowanie sensownego planu restrukturyzacji. Weszliśmy do gry zaproszeni przez byłego wiceprezydenta Chińca na podstawie planu Chińca, że tak powiem, związanego z
Proszę jeszcze włączyć mikrofon panu przewodniczącemu, ale czas się kończy.
Przepraszam bardzo, panie przewodniczący. W sprawie zmian restrukturyzacyjnych. Przystąpiliśmy odpowiedzialnie do tej dyskusji. Wszystko się rozleciało, po czym nastąpiło, co my uznajemy jako pewien efekt woluntaryzmu prezydenta Grobelnego, który według nowych zasad, sobie tylko znanych, przystąpił do działań. Efektem są bez wątpienia te konflikty społeczne, które w przypadku co najmniej trzech szkół wystąpiły. I na koniec wyrażamy zadowolenie, że absurdalny pomysł prywatyzacji 14 przedszkoli, małych przedszkoli, upadł. Jest rzeczą jasną, że ponad 500 miejsc byśmy w ciągu roku stracili w przedszkolach. Dlatego w tej formule, i podtrzymujemy tę wersję, w tej formule niemożliwe jest prowadzenie małych dwu-, trzyoddziałowych przedszkoli przez podmiot prywatny z dotychczasowym systemem dofinansowania. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz jako kolejny zabierze głos.
Można prosić o włączenie czasu. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, obradujemy oczywiście wbrew zasadom, które Rada sama ustaliła, ponieważ i złamaliśmy ustalenie statutowe dotyczące opiniowania tej sprawy przez komisję i złamaliśmy obowiązek konsultacji z projektu uchwały, akurat tego projektu uchwały, z konkretnymi samorządami osiedlowymi. Działamy też wbrew wcześniejszej opinii samorządu osiedla Rataje, przeciwnej likwidacji tego gimnazjum w poprzednim wycofanym projekcie uchwały w tej sprawie. Ta likwidacja gimnazjum 24 nie mieści się w żadnych zasadach, które od jesieni tego roku formułował pan prezydent, ponieważ pan prezydent mówił o likwidacji gimnazjów małych, rachitycznych, drogich, w których uczy się 14 czy 50 uczniów, na które nie ma zapotrzebowania w lokalnej społeczności. Tymczasem gimnazjum 24 jest szóste co do wielkości wśród 50 gimnazjów prowadzonych przez miasto Poznań, liczy 405 uczniów, a wśród 24 gimnazjów prowadzonych przez miasto Poznań, funkcjonujących samodzielnie, bez zespołów szkół, zespoły szkół troszkę inaczej funkcjonują finansowo, wśród tych 24 gimnazjów samodzielnych jest szóste najtańsze, to znaczy inaczej mówiąc jest 5, w których nauka ucznia kosztuje nieco mniej i 18, w których nauka ucznia kosztuje więcej. Czyli jest to czysty woluntaryzm, bo nawet w tym nowym projekcie uchwały, który jest przecież, jeżeli chodzi o treść uchwały, jednobrzmiący w stosunku do projektu wycofanego. W tamtym projekcie nie było nawet pozoru uzasadnienia, poza ogólną sentencją, że zmniejsza się ilość uczniów w gimnazjach poznańskich. W tym projekcie uchwały uzasadnienie opiera się na pewnej żonglerce ilością sal w 3 budynkach szkół gimnazjalnych na Ratajach. Tylko jak w każdej żonglerce nie zwraca się tam uwagi na to, co poza tymi tabelkami, co w tabelkach się nie mieści, a o czym wiemy. Otóż z zestawień tych tabelek, z tej tabelki wynika, że mamy tam 58 oddziałów, a 98 sal dydaktycznych. Zaznaczę, że te 98 sal dydaktycznych to są także sale niepełnowymiarowe, oczywiście liczone zazwyczaj połówkowo, chociaż czasami mają nie 30 metrów, standardowe sale mają zazwyczaj 60 metrów kwadratowych, czasem mają te sale po 20 metrów, ale tego już się nie czepiajmy. Wśród tych sal są sale gimnastyczne, akurat te zespoły szkół na Ratajach mają ich zazwyczaj 2 lub 3. Tak jest, i 3 duże sale gimnastyczne są na Starym Żegrzu, co najmniej 2 sale gimnastyczne są też na Osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej. Pomija się też to, że w tym zestawieniu są także sale komputerowe, które nie służą poszczególnym oddziałom, są tam tylko zajęcia informatyczne. Ale pomija się też jeszcze coś, to znaczy to, że na przykład w Zespole Szkół Integracyjnych na Osiedlu Żegrze znaczna ilość tych sal wykorzystywana jest do indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi bądź z grupą dzieci niepełnosprawnych w danej klasie integracyjnej. Nie ma na te zajęcia, nie wiem, 8-metrowych gabinetów, w związku z tym te zajęcia odbywają się po prostu w takich salach, jakimi te szkoły dysponują. W takiej sytuacji, po odjęciu sal gimnastycznych i komputerowych, powiedzmy z grubsza, że około 10, po zwróceniu uwagi na dodatkowe zajęcia, w szczególności w zespole szkół z oddziałami integracyjnymi na osiedlu Żegrze, okaże się, że ta liczba sal rzeczywiście nieco większa niż, niż liczba oddziałów, wcale nie uniemożliwia działania tym szkołom i nie powoduje, że są to szkoły szczególnie drogie. Te trzy szkoły, gimnazjum 23, 24 i 27 wraz ze szkołą podstawową 50 w zespole, działają na obszarze zamieszkałym przez 65 tysięcy mieszkańców. Te 65 tysięcy mieszkańców to duże miasto. To więcej niż Gniezno, choć pewnie mniej niż Ostrów Wielkopolski. Nie wydaje mi się, żeby miasto Gniezno posiadało dwa gimnazja i żeby ktokolwiek mówił, że dwa gimnazja zupełnie na tak duży obszar, na tak dużą ilość ludności wystarczają. W tych szkołach uczy się ponad 1300 uczniów. Oczywiście możemy te szkoły automatycznie scalić i spowodować powstanie dwóch szkół wielkich. Prawdę mówiąc, jeżeli połączyć by gimnazjum 24 i 23, byłoby to największe gimnazjum w Poznaniu, ponieważ największe gimnazjum dotychczas, 12 na osiedlu Batorego, ma 720, o ile pamiętam, uczniów, a tutaj byłoby tych uczniów, przepraszam, 680, przepraszam, 680 uczniów, a tutaj byłoby tych uczniów około 800, 405 plus 421. Wydaje się bowiem, że dociążanie całą jedną szkołą, na przykład 24 zespołu szkół integracyjnych na osiedlu Stare Żegrze, jest po prostu ze względu na ten typ edukacji, który tam jest prowadzony, niemożliwe. Dlatego bardzo proszę Wysoką Radę o odrzucenie tego projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o zabranie głosu pana Dojsa, przewodniczącego zarządu osiedla. Proszę ewentualnie podać imię do mikrofonu, żeby zapytać. Pan Marek Dojs.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Izbo, mili goście. Mam przyjemność po raz pierwszy wystąpić tu przed państwem. Zostałem do tego zobligowany przez członków Rady Osiedla Rataje, która reprezentuje, nie tak jak pan radny przed chwilą powiedział, całą tą aglomerację, która dotyczy gimnazjum 27, 24 i 23, ponieważ na naszym terenie jest gimnazjum 23 i 24, razem około 37 tysięcy mieszkańców. Powiem szczerze, że poprzednią uchwałę, którą mieliśmy okazję opiniować, nie zrobiliśmy tego pochopnie, konsultowaliśmy to, uczestniczyliśmy w spotkaniu z panem prezydentem, byliśmy również na wszystkich możliwych spotkaniach. Nie ukrywam również, że mieliśmy możliwość dogłębnej informacji, ponieważ przewodniczącym naszej rady jest pan radny Adam Pawlik, który przeprowadzał wszelkiego rodzaju korepetycje, żebyśmy zrozumieli, że ta uchwała w tym zakresie jest zasadna. Nie ulegliśmy tej presji i w sposób zdecydowany w głosowaniu wyraziliśmy swoją opinię w ilości 17 osób przeciw likwidacji. Dwie osoby się wstrzymały, jedna była przeciwna. Nazwiska osoby, która głosowała na przeciwnie, nie będę wymieniał. I w związku z tym, proszę Państwa, i w związku z tym chciałbym powiedzieć tak, że to, co pan radny Aleksandrowicz tak wyczerpująco powiedział, mianowicie ilości sal, te wszystkie sztuczne podziały ilości uczniów, w żaden sposób nie wpisują się w kryteria, które pan prezydent na samym początku przyjął do likwidacji gimnazjów. W żadnym wypadku gimnazjum doskonale pracujące 23, 24, 27, może troszeczkę mniej mi znane, nie wpisują się w ten proces likwidacji. Powiem więcej, dzisiaj, kiedy się zastanawiałem, czy zabrać głos w tej sprawie, miałem wątpliwość jedną, mianowicie uważałem, że to już jest właściwie wszystko zadecydowane, przepraszam po młodzieżowemu, klepnięte.
Mam nadzieję, że tak nie będzie, że jednak Państwo przed głosowaniem weźmiecie pod uwagę, że cokolwiek się zdarzy, będzie to się odbywało kosztem młodzieży, młodzieży w najtrudniejszym wieku, w wieku, który, powiem szczerze, jak koleżanki mojej córki, nauczycielki mówią, w życiu by nie chciały pracować w gimnazjum, tak jest trudno. Tak jest trudna młodzież. Jeżeli te dwa gimnazja, 23 i 24, są tak doskonale poukładane, to dlaczego my to rujnujemy? Nie chcę doszukiwać się odpowiedzi w tym, że 24 ma pecha. Leży w zespole ze szkołą salezjańską i ten temat zostawiam. Determinacja, która była... determinacja, która miała miejsce przy działaniach, nazwijmy to, przygotowujących likwidację czy wygaszanie, była właśnie tym spowodowana. Ja powiem krótko, uważam, że do wyborów, i to jest taka właściwie refleksja na koniec mojego wystąpienia, do wyborów zostało jeszcze dużo czasu, ale proszę Państwa, rodzice i mieszkańcy, krzywdy dzieci się nie zapomina i o tym chciałbym prosić, żebyście Państwo pamiętali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu panią Izabelę Lorenz.
Szanowni Państwo, reprezentuję Międzyzakładową Komisję NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania i Sekcję Międzyregionalną Pracowników Oświaty i Wychowania. Wypowiem się, ten głos, to jest głos dyskusji, moje wystąpienie jest głosem dyskusji, a nie oficjalną opinią. Opinię dotyczącą uchwał złożonych przez Wydział Oświaty przekażemy w ustawowym terminie po zaopiniowaniu i po kontakcie z prawnikiem. Jeżeli chodzi o Gimnazjum 24, to myślę, jak większość osób na tej sali, jestem zdziwiona, że taki projekt w ogóle się pojawił. Jest to szkoła dobrze funkcjonująca, jest to szkoła duża, jest to szkoła osiągająca sukcesy, jest to szkoła, która szczególnie w ostatnim czasie, mimo tej trudnej sytuacji, w której się znalazła, usłyszała wiele dobrych słów na temat swojego funkcjonowania i swojej pracy. Społeczność lokalna wypowiedziała się negatywnie na temat likwidacji tej placówki. Nie ma żadnych merytorycznych uzasadnień do tego, aby tę placówkę likwidować. Nie będę powtarzała tych argumentów, one zostały już tutaj na tej sali przedstawione. Myślę, że likwidacja takiej szkoły byłaby ogromnym błędem i krzywdą dla społeczności lokalnej, dla uczniów, dla nauczycieli, dla pracowników, którzy w tej szkole funkcjonują. Połączenie, czy likwidacja tej szkoły skutkowałaby również w sensie wychowawczym bardzo negatywnie. Nie można łączyć tak wielkich szkół, biorąc pod uwagę młodzież w tym wieku. Oni naprawdę borykają się z ogromnymi problemami. Jako dorośli nie powinniśmy im fundować następnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią Szczeszak. Czyli najpierw pani dyrektor, tak? Pani dyrektor Zaręba Szlachciak, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Proszę Państwa, czy mogę prosić o prezentację? Proszę Państwa, będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć króciutką prezentację. Ona co prawda będzie tak sobie kręciła się w pętli, natomiast chciałabym, żebyście Państwo na to spojrzeli. To moja szkoła w dużej mierze w liczbach. To szkoła, gdzie będziecie Państwo mogli zobaczyć, jakie jest zatrudnienie, jakie są koszty utrzymania tej szkoły. Będziecie Państwo mogli spojrzeć także na nasze osiągnięcia. Proszę Państwa, staję tu dzisiaj przed Państwem, nie ukrywam, w sytuacji mało komfortowej. Mam bowiem wrażenie, że decyzje dotyczące naszej szkoły zostały już podjęte, że nas już nie ma. Skąd takie moje zdanie? Ano, proszę Państwa, ponad tydzień temu pan prezydent spotkał się z radami osiedli, prezentując nowe projekty obwodów. Tam już nas nie było. Nie dalej jak wczoraj Wydział Oświaty przesłał do szkół dokumenty dotyczące naboru na nowy rok szkolny. Tam już nas również nie ma. Tym niemniej bardzo proszę o wysłuchanie tego, co chciałabym dzisiaj Państwu przekazać. Spotykamy się tutaj z Państwem radnymi prawie 4 miesiące od listopada. Jesteśmy tutaj dosyć często. I w tym czasie rozmawialiśmy z wieloma osobami. Ostatnio 23 lutego miałam okazję słyszeć wypowiedź jednego z panów radnych na antenie Radia Merkury, który w kontekście między innymi mojej szkoły mówił, że protesty spowodowane są tym, że nauczyciele walczą o pracę, boją się stracić pracę, a rodzice nakręceni przez nauczycieli przekonywani są, że ich dzieciom będzie gdzie indziej źle. Tak, proszę Państwa, walczymy o pracę, niewątpliwie. Nie nakręcamy rodziców, to nieprawda. Rodzice identyfikują się z nami, ponieważ w tej szkole przez 12 lat stworzyliśmy coś, co jest bardzo dużo warte. Zwarty system, system wychowawczy. Elementy tego systemu możecie Państwo zaobserwować na jednym ze slajdów, czy nawet na kilku. I to jest ważne. Rodzice, którzy przysyłają do nas swoje dzieci, przysyłają je świadomie. Dlatego, że chcą, żeby dzieci uczyły się właśnie Gimnazjum 24, żeby były wychowywane przez ten właśnie zespół nauczycieli, bo to jest zespół. A stworzyć zespół, proszę Państwa, Państwo wiecie to doskonale, jest bardzo trudno. Proszę Państwa, przechodząc do uzasadnienia projektu uchwały, pan radny Aleksandrowicz zwrócił tutaj uwagę na wiele spraw. Ja chciałabym zająć się tylko tym moim budynkiem, gdzie mam 32 sale i 15 oddziałów. W 2006 roku, kiedy rzeczywiście rozpoczął się taki dość zauważalny spadek liczby uczniów, a tym samym liczby oddziałów w gimnazjach, w tym także w moim, zdecydowaliśmy się na dzielenie tego budynku ze szkołami salezjańskimi. Dlaczego? Dlatego, żeby nie spotkać się z zarzutem, że sale stoją puste, że ogrzewamy powietrze, że mamy zbyt mało oddziałów. I tak naprawdę budynek na Bohaterów jest w tej chwili zagospodarowany i wykorzystany w 100%, ponieważ my gospodarujemy na naszej części, a salezjanie na drugiej. Nam w żadnym przypadku to sąsiedztwo nie przeszkadza. Tak funkcjonujemy od 2006 roku i nie widzimy przeszkód, żeby ta sytuacja mogła dalej trwać. Przepraszam, muszę niestety zerknąć na to, co sobie zapisałam. Proszę Państwa, ciąg dalszy uzasadnienia brzmi, biorąc pod uwagę usytuowanie szkół na terenie ratajskich osiedli, zasadne jest więc wygaszanie gimnazjum nr 24. Myśmy już usłyszeli od pana prezydenta, że naszym pechem jest to, że jesteśmy po środku. Czy to jest merytoryczny argument? Proszę Państwa, w drugiej połowie XVIII wieku Polska też była po środku. To niczego nie tłumaczy. Chciałabym zwrócić uwagę także na jeden z elementów, który też już dzisiaj tutaj został podniesiony zarówno przez pana radnego Aleksandrowicza, jak i przez pana Marka Dojsa z Rady Osiedla, a więc wola społeczna. Walcząc o naszą szkołę zebraliśmy 5000 podpisów. Moglibyśmy zebrać ich więcej, po prostu przestaliśmy je zbierać na którymś tam etapie. To jest wola społeczna. Wola społeczna to także to, co Państwo usłyszeliście od pana Marka Dojsa, przedstawiciela Rady Osiedla Rataje, ale to także to, co w swoim stanowisku na Komisji Oświaty, opiniując jeszcze wtedy, czy też dyskutując jeszcze wtedy nad projektem zgłoszonym przez pana radnego Tomczaka, przedstawiła Rada Osiedla Starołęka Minikowo-Marlewo, a więc fakt, że jesteśmy ostatnim gimnazjum, że tak powiem, w zasięgu dzieci z tamtego rejonu. I również ta Rada Osiedla protestuje przeciwko likwidacji naszej szkoły. Państwo radni otrzymaliście również stanowisko Rady Osiedla przy Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych, która również wypowiada się za pozostawieniem naszej szkoły w miejscu, w którym jesteśmy. Nie jesteśmy szkołą małą, co tutaj już dzisiaj padło. Jak Państwo widzicie, 38 nauczycieli, 9 pracowników obsługi, 4 pracowników administracji. To jest rzeczywiście duża szkoła. Gdyby jednak traktować, liczyć tą naszą szkołę, przyjmując, że utrzymujemy cały budynek, koszty utrzymania byłyby większe. A rzeczywiście, koszty utrzymania ucznia w naszej szkole to jedne z najniższych kosztów w mieście, mając na myśli szkoły gimnazjalne. Zarzucano nam w trakcie tych dyskusji 4-miesięcznych, że zamiast mówić o sprawach merytorycznych, dajemy się ponieść emocjom. Proszę Państwa.
Proszę jeszcze włączyć mikrofon, że pani dyrektor dokończyła wypowiedź.
Mogę? Proszę Państwa, nami wszystkimi kierują emocje. I nami, którzy się bronimy, i Państwem jako radnymi. Bez emocji nie żyjemy. Emocje kierują także wielką polityką, sprawami wielkich państw. Dlaczego się dziwić, że kierują i nami? Jesteśmy zdeterminowani w naszej walce o naszą szkołę, bo uważamy, że stworzyliśmy coś dobrego. Pragnę poinformować Wysoką Radę, że zostało zawiązane stowarzyszenie. I to stowarzyszenie będzie po rejestracji, gdzie dokumenty zostały już złożone do sądu, będzie występowało o przejęcie gimnazjum nr 24. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I kolejny głos to głos pani Szczeszak. Bardzo proszę. Przepraszam, bo nie podałem pani imienia, bo nie pamiętam, ale...
Tak, ja już się przedstawię. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Goście, nazywam się Renata Szczeszak, jestem nauczycielką gimnazjum nr 24. Chciałam dzisiaj zacząć, ponieważ będzie to najprawdopodobniej moje ostatnie wystąpienie tutaj na tej sali, chciałam dzisiaj zacząć od takich bardzo ważnych słów. W walce o prawdę trzeba rozmawiać z każdym. To nie są moje słowa, proszę Państwa. To są słowa jednego z najwybitniejszych Polaków, a być może i najwybitniejszego człowieka świata. Człowieka, który jest opoką moralności i etyki. Jana Pawła II. W walce o prawdę trzeba rozmawiać z każdym. I myśmy w walce o swoją szkołę rozmawiali z każdym. Z każdym, kto nas chciał wysłuchać i kto przynajmniej obiecywał, mniej lub bardziej, że poradzi nam, co mamy robić, by walczyć o tę szkołę. Proszę Państwa, w 2006 roku, kiedy nasza szkoła część budynku oddawała Salezjanom, z powodów, które przed chwilą już były tutaj wyjaśnione, otrzymaliśmy dokument, to znaczy nie tylko my nauczyciele, ale i również rodzice. Ten dokument został podpisany przez ówczesnego prezydenta miasta Poznania, do spraw kultury i oświaty, pana Macieja Frankiewicza. Nie będę czytała całego dokumentu, ale chciałam Państwu przeczytać tylko ostatni akapit. Od 1 września 2006 roku wymieniony budynek zajmowany więc będzie równolegle przez dwie szkoły. Obie szkoły będą samodzielnymi i niezależnymi placówkami oświatowymi. Zgodnie z polityką oświatową władz miasta Poznania, gimnazjum nr 24 imienia Unii Europejskiej dokonywać będzie naboru uczniów w terminach wyznaczonych dla szkół gimnazjalnych w Poznaniu, nie jest więc szkołą wygasającą czy wskazaną do likwidacji. Proszę Państwa, myśmy uznali, że ten dokument jest pewną umową między miastem a naszym gimnazjum. Istnieje ciągłość władzy i myśmy tę umowę wypełnili. Mamy pełen nabór. Proszę Państwa, tylko 5 szkół w Poznaniu tego typu ma większy nabór niż my. My od wielu lat mamy ten sam nabór, mamy zawsze 15 klas, jeżeli chodzi o nasze gimnazjum. W tym roku również mamy 405 uczniów, więc tylko 5 szkół w Poznaniu ma większy nabór niż my. Również jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju tak zwane obwody. My również jesteśmy na 6. miejscu, więc tylko 5 szkół w Poznaniu ma większe obwody niż my. W takim bądź razie logika wskazuje, że 40 parę szkół tego typu ma mniejszy namur, ma mniejszy nabór, ma mniejszą liczbę klas i przede wszystkim jest również szkołami droższymi, ponieważ jeżeli chodzi o naszą szkołę, koszt utrzymania jednego ucznia w naszej szkole łącznie z subwencjami i łącznie z dotacjami miasta wynosi dokładnie 6977 zł. Natomiast średnia na nasze miasto wynosi 7790. Jesteśmy 6. szkołą, jeżeli chodzi o utrzymanie ucznia. Oprócz tego pani dyrektor była uprzejma tutaj zaprezentować nasze wielkie osiągnięcia. Nie będę tutaj ich powtarzać, ponieważ dokładnie wiemy, jakie one są, mówię to już bardzo wiele razy. Chcę powiedzieć tylko, że jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, nie w Poznaniu, w Polsce, która organizuje klasy muzealne i od 9 lat razem z Muzeum Narodowym ma projekt muzealny. Panie prezydencie, jeżeli chodzi o kulturę, to jest jedyna szkoła w Polsce, która zajmuje się takimi klasami muzealnymi. Na każdym poziomie do tego roku mieliśmy po jednej klasie muzealnej. W tym roku mamy aż 2 klasy muzealne. Proszę odpowiedzieć mi na proste pytanie, czy jest w Polsce szkoła, która w XXI wieku zmusiła i zachęciła dzieci do zapisywania się do klas muzealnych? Proszę Państwa, nasze dzieci w klasach muzealnych przez 3 lata uczestniczą w 30 kilku zajęciach w muzeach w Poznaniu, Polsce i zagranicy. Proszę mi powiedzieć, ilu Polaków przez całe swoje życie jest w muzeum 30 parę razy? Nasi uczniowie są 3 lata. Już chociażby ten sam fakt, twierdzę, jest absolutnym argumentem do tego, że takiej szkoły rozwiązywać nie powinno się. Nie powinno się tej szkoły likwidować. A do tego dochodzą inne osiągnięcia, olbrzymie osiągnięcia sportowe i osiągnięcia, jeżeli chodzi o edukację w każdej dziedzinie. Pytam się więc, być może retorycznie, dlaczego? Dlaczego Państwo chcecie zlikwidować taką szkołę? Dlaczego nie możemy istnieć na rynku edukacji w naszym mieście, bądź co bądź w Poznaniu, w mieście organiczników, w mieście Wielkopolan, które przetrwało najdłuższą wojnę nowoczesnej Europy? Dlaczego? Właśnie dlatego, że postawiło na edukację i gospodarkę. A my teraz uderzamy w edukację właśnie takimi argumentami. Proszę mi, Państwo radni, ci, którzy do tej pory nie jesteście jeszcze przekonani, że tak trzeba, że trzeba utrzymać gimnazjum numer 24, proszę mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? Ponieważ jeżeli dzisiaj zapadnie decyzja, a mam nadzieję, że nie, ja nadal wierzę w zasady demokratyczne, zapadnie decyzja, że Państwo nas zlikwidujecie, to ja będę musiała jako nauczyciel historii i WOS-u stanąć przed moimi uczniami. I ja będę musiała im wytłumaczyć, dlaczego demokracja ich zawiodła. Będę musiała im wytłumaczyć, że demokracja nie jest, tak jak do tej pory uczyłam, najlepszym systemem. W demokracji liczą się wartości demokratyczne, a te wartości demokratyczne, proszę Państwa, to 2 podstawowe rzeczy, a mianowicie dobro społeczne. I tutaj dobrem społecznym jest utrzymanie tej szkoły. Wszyscy...
Proszę jeszcze o przywrócenie Pani chwili, a Panią proszę o podsumowanie wypowiedzi.
Nie chcę się wypowiedzieć ani na jednej, ani na drugiej komisji. Proszę mi umożliwić wypowiedzenie się teraz.
Szanowna Pani, nie, niestety mamy taki regulamin, który pozwala każdemu na określony czas wypowiedzieć, dlatego wyjątkowo pozwalam Pani dokończyć ten punkt, ale proszę o podsumowanie.
Dobro społeczne. Jeżeli to Państwo tę wartość złamiecie, złamiecie również Państwo drugą wartość demokratyczną, sprawiedliwość społeczną, ponieważ w sprawiedliwości społecznej wszystkie kryteria muszą być równe, a my w tych kryteriach się nie mieścimy. W związku z tym nie ma merytorycznego argumentu, by rozwiązać gimnazjum numer 24. Bardzo jeszcze raz apeluję do wszystkich Państwa radnych. skoro nie ma merytorycznych argumentów, skoro nie ma merytorycznego powodu, by nasze gimnazjum zostało zlikwidowane, to jedyna słuszna, sprawiedliwa ku dobru społecznemu decyzja jest jedna. Gimnazjum nr 24 imienia Unii Europejskiej musi pozostać na terenie miasta Poznania i musi funkcjonować tak dobrze, jak funkcjonuje do tej pory. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, pani radna Katarzyna Kretkowska.
Problem likwidacji liceum 24 pojawił się nagle, ale samej likwidacji, natomiast w listopadzie władze miasta ujawniły plan przeniesienia gimnazjum do budynku po projektowanym, wówczas jeszcze likwidowanym gimnazjum 25 i to wzbudziło ten olbrzymi protest szkoły, osób związanych z tą szkołą, rad osiedli, spółdzielni, etc., który trwa do dzisiaj. Sam projekt nie był opiniowany, ten konkretny projekt, przez komisję, o czym już mówiliśmy wcześniej. Ja odpowiem pani na pytanie, które pani zadała, moja przedmówczyni przed chwilą, mówiąc, że nie ma argumentów merytorycznych i że łamane są zasady demokracji. Nie ma argumentów merytorycznych żadnych. Argument finansowo-organizacyjny, który pojawia się w dyskusjach, czy jest werbalizowany czasem przez pana prezydenta, że są tam wolne, gdyby się Salezjanie przeprowadzili do innego budynku, byłyby wolne sale, no jest argumentem za tym, żeby pozwolić gimnazjum tam dalej funkcjonować i wyprowadzić tych Salezjan, bo wtedy gimnazjum by podnajęło za jakiś konkretny czynsz odpłatnie te sale i miałoby dodatkowy dochód. Zresztą tego pani nie powiedziałyście, pani dyrektor i pani, która przed chwilą zabierała głos, nauczycielka z tej szkoły, że taka była pierwotnie propozycja. To szkoła Dawida miała odpłatnie wejść w te wówczas wolne sale i wtedy szkoła by miała dochód, a dzisiaj by nie miała tego problemu. Nie ma argumentów merytorycznych, zatem ja nie będę w ogóle tutaj mówić o argumentach merytorycznych i udowadniać, że ich nie ma. Przedstawił to pan radny Aleksandrowicz, sądzę w naszym imieniu tych radnych, którzy będą głosować i od początku mówią, że będą głosować przeciw tej likwidacji. Natomiast przedstawię argument, no, który jest jedynym argumentem stojącym za tą propozycją od początku. No, to jest szkoła salezjańska, wielki nieobecny zresztą i na dzisiejszej sesji i w czasie tych wszystkich dyskusji. My nawet nie wiemy, ile dzieci chodzi do tej szkoły salezjańskiej. Nie dostaliśmy jako radni żadnych danych na temat tej szkoły. W tabelkach przedstawionych nam przez pana, czy firmowanych przez pana prezydenta Hinca, jeszcze wówczas przedstawionych przez Wydział Oświaty dotyczących tamtych restrukturyzacji, projektów ponad 90 szkół, tam w tych tabelkach tylko w wypadku szkoły salezjańskiej były puste miejsca. Nic nie wiadomo o ilości sal, o kosztach, o finansach, o gospodarce, nic. A jest to szkoła publiczna, przypominam. Nie jest to szkoła prywatna, tylko szkoła uznana za szkołę publiczną, która dostaje pełną subwencję i dotację miasta. I teraz od początku to jest przekleństwem gimnazjum nr 24. To jest przekleństwem, że Salezjanie chcą pozostać w tym budynku. I mimo, że zlikwidowaliśmy kilka gimnazjów i kilka budynków w ostatnim czasie, i kilka budynków oświatowych, niezwolnych w mieście, także ten na osiedlu Tysiąclecia, gdzie wygaszane jest gimnazjum 25, to widocznie buta i potrzeba jest tak duża, że gimnazjum salezjańskie musi, czy szkoła salezjańska, musi, bo chce pozostać i trzeba likwidować gimnazjum, które się pod żadne kryteria likwidacji od początku nie podlega, nie poddaje. I o tym wszyscy wiemy, tu pan Lerczak przed chwilą krzyczał, bo salezjanie. No tak to wygląda. No tak to wygląda. Do mnie w październiku zadzwonił pan były radny, były polityk Platformy, były członek zarządu Jezierski, który tam jest przewodniczącym Rady Rodziców. Jest pan Jezierski na sali, czy nie? Jest, bo się myślałam, że jest. Zadzwonił do mnie, że lobował, no zwyczajnie lobował przez telefon, pewnie do wszystkich radnych zadzwonił, tak? Że salezjanie chcą tam pozostać, musicie przenieść to gimnazjum, bo nasza szkoła musi tam pozostać, tak? Czyje jeszcze dzieci tam chodzą, tak? Czyje jeszcze dzieci? Filipa Kaczmarka syn chodzi, tak? Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Czyje jeszcze dzieci? Michała Tomczaka córka, tak? Podobno chodzi, tak? Radnego, który złożył wniosek o likwidację gimnazjum. No czemu o tym nie mówimy? No, jak to nie wypada o tym mówić, jeżeli to są rzeczywiste powody likwidowania w tej chwili publicznego gimnazjum, wyprowadzania publicznego gimnazjum z publicznego budynku i przekazywania tego budynku niesamorządowej instytucji. Przekleństwem tego gimnazjum jest to, że przyjęli i przekazali część pomieszczeń nieodpłatnie salezjanom, a przekleństwem samorządu poznańskiego czy oświaty publicznej w Poznaniu staje się to, że przejął ją samorząd miejski, który zaczyna traktować, i nie tylko w tej sprawie to widać w ostatnim czasie, traktować mienie oświatowe jako coś, co jest przekazywane innym podmiotom drogą likwidacji funkcjonujących w tym mieniu, na tym terenie, w tych budynkach oświatowych, publicznych placówek oświatowych. Ta sama sytuacja występuje w wypadku Zespołu Szkół Technicznych na Golęcinie. Tam jest wniosek, żeby likwidować szkołę, nie po to, żeby inną samorządową szkołę poprowadzić w tych budynkach i na tym terenie, tylko po to, żeby ten teren przekazać innemu podmiotowi niż samorząd. I wszystkie dyskusje o tym, argumenty, liczby, to wszystko chciałabym użyć określenia, które użył pan Michał Grześ. Skądinąd adekwatnie, jak te argumenty się mają do sytuacji. I tak naprawdę, jak ktoś jest dociekliwy i weźmie ten pierwotny projekt, który trafił do radnych, do opinii publicznej w listopadzie, tych wszystkich tam przemieszczeń, restrukturyzacji, likwidacji, przenosin, i to...
Proszę włączyć na ostatnie zdanie pani radnej.
I porówna z tym, co zostało na koniec, to widać, że tak naprawdę poza likwidacją oczywistą kilku gimnazjów, które się wykruszyły i w ogóle nie budziło to niczyjej kontrowersji, że będą likwidowane, to tak naprawdę z tej całej restrukturyzacji zostaje likwidacja kilku placówek po to, żeby budynki tych placówek przekazać innym podmiotom. Więc ta cała dyskusja publiczna o restrukturyzacji to była zasłona dymna. A Wydział Oświaty, zamiast reprezentować interesy publicznej, miejskiej oświaty, to występuje w roli jakiejś zupełnie dwuznacznej w tych sytuacjach. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejna jest pani radna Beata Urbańska. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja chciałabym, żebyśmy zwrócili na jeszcze jedną rzecz uwagę. Otóż artykuł 59 ustawy o systemie oświaty mówi wyraźnie, organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców! Rodziców! I Szanowni Państwo, pozwólcie mi dokończyć. Zawiadomienie o tej likwidacji, o zamiarze likwidacji powinno być złożone skutecznie do jutra, do 29 listopada. Jeżeli takie zawiadomienie zostanie dokonane po tej dacie, procedura likwidacyjna będzie obarczona istotną wadą prawną, uzasadniającą stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie likwidacji szkoły. Ważna informacja dla rodziców. Ja chciałabym prosić o odniesienie się do tej informacji, do tego Wydziału Oświaty.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja nie będę długo mówić, powiem tylko krótko. Tego się właśnie obawiałam i jestem głęboko zbulwersowana, jestem niezadowolona i pytam się, jakim prawem ktoś, kto wyszedł z takim wnioskiem, aby likwidować tą szkołę, napuszcza jednych na drugich. Uważam, że nie o to chodziło, o to, co pani radna Kretkowska przed chwilą powiedziała. Przecież chyba nie o to chodziło, żeby teraz wypominać salezjanów i stawiać na szali jednych i drugich. Uważam, że salezjanie mają rację bytu w tym mieście, bo mają bardzo dużo chętnych dzieci, ale iż Gimnazjum 24 ma rację bytu w tym mieście. I jestem, protestuję, żeby stawiać na szali te dwie szkoły i skłócać niepotrzebnie ludzi między sobą. I pytam się, kto z takim pomysłem wyszedł? Przecież za chwilę być może będą wolne budynki. Całe budynki. I wtedy można to zrobić zupełnie w inny sposób. Nie potrzeba robić w taki sposób. Ten pomysł się w ogóle nie broni. A już na pewno się nie broni tym, że stawiamy na szali bardzo dobrą szkołę salezjanów, powtarzam, do której 5 osób na jedno miejsce czeka. Czyli ta szkoła jak najbardziej powinna istnieć. Ale 24 też powinno istnieć, bo się nie broni likwidacja tej szkoły. I pytam się, kto wymyślił taki numer, żeby nas wszystkich skusić w tej sprawie?
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Odpowiadając pani radnej Dudziak, z którą się zgadzam, no, sama pani radna odpowiedziała, że jest kilka budynków oświatowych, do których salezjanie jako szkoła nierejonowa mogliby się przenieść, jeżeli chcą mieć samodzielny budynek. Natomiast ja zgłosiłam się, ponieważ nie zdążyłam przedstawić stanowiska przekazanego nam przez panią Annę Pachowską-Kucharską w imieniu Porozumienia Szkolno-Przedszkolnego, także Stowarzyszenia My Poznaniacy, które a pani Anna już się nie może zapisać do głosu, bo tylko 3 osoby się mogą zapisać do głosu, a komisja nad tym nie obradowała z przyczyn, o których wielokrotnie dzisiaj mówiliśmy. I to jest pismo, w którym pani zwraca uwagę na to, że zgodnie z artykułem 59 ustęp 1 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący jest zobowiązany skutecznie na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów skutecznie lub opiekunów prawnych. O tym mówiła przed chwilą pani Beata Urbańska i mam nadzieję, że jeżeli ta uchwała by przeszła, to mam nadzieję, że to będzie podstawą uchylenia tej uchwały. Ale apeluję do państwa radnych, żeby tej uchwały nie podjąć, żeby głosować przeciw.
Pan prezydent Ryszard Grabelny, bardzo proszę.
Proszę państwa, tak się składa, że w sprawach restrukturyzacji sieci szkół nie są do podejmowania tylko łatwe decyzje, ale także często trudne. Niewątpliwie ta decyzja jest jedną z najtrudniejszych do podjęcia. W moim głębokim przekonaniu sytuacja jest następująca. Mamy w jednej rejonie miasta 3 budynki. Mamy trzy budynki i tak naprawdę w nasze szkoły jesteśmy w stanie zmieścić 2 szkoły w 2 budynkach. Wydaje się, te budynki są jakby optymalne. W dowolnych 3. Jestem przekonany, że na tych osiedlach ratajskich są wystarczające 2 szkoły publiczne. Problem oczywiście jest trudny do podjęcia w takim razie, która z tych 3 nie powinna funkcjonować, tak? Którą powinniśmy wygasić, czy też którą powinniśmy zlikwidować. I to jest rzeczywiście w tym momencie ta najtrudniejsza decyzja, bo tak jak państwo powiedzieliście, trudno jest tutaj wskazać jednolite kryterium, które by mówiło, że akurat ta. Biorąc pod uwagę różne kryteria, mamy różne wskazania. Wydaje się, że z tych szkół najtrudniej byłoby zlikwidować gimnazjum numer 27, bo jest w tym samym obiekcie, w którym jest szkoła podstawowa. W związku z tym i tak ten obiekt powinien być wykorzystywany przez struktury miejskie. Na dodatek jest to obiekt przygotowany do działań integracyjnych, prowadzi tam również klasy integracyjne. Pozostaje w związku z tym tak naprawdę problem pozostałych 2 budynków. I w moim osobistym odczuciu, tak, to tak naprawdę jest bardzo równoważna decyzja. Jednym z tych argumentów, które przy tej bardzo równoważnej decyzji zadecydował, że złożyłem taki projekt uchwała, nie inny, bo przede wszystkim to, że jednak szkoła 24 leży pośrodku i ma największy obiekt. i ma obiekt największy, w związku z tym tak naprawdę byłoby prawdopodobieństwo, że szkoły, które by objęły tylko budynki w 27 i 24, nie byłyby w stanie tych budynków w pełni wykorzystać. I jak powiem, przy bardzo równoważnych argumentach, które tutaj padają, taką właśnie propozycję Radzie złożyłem. W moim przekonaniu naprawdę rozstrzygnięcie takie, że na tym obszarze będą funkcjonowały dwie szkoły publiczne, jest rozstrzygnięciem optymalnym. I rozumiem tą atmosferę, która mówi, dlaczego akurat ta. To rzeczywiście jest niezwykle trudna decyzja. Natomiast w moim głębokim przekonaniu należy jakąś decyzję podjąć i przy tych bardzo równoważnych argumentach ta decyzja jest najbardziej poprawna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Nie przekonał mnie pan prezydent. Nadal uważam, że gdyby nie Salezjanie, to dzisiaj takiego projektu uchwały pan prezydent by nie przedstawiał. Natomiast odnosząc się do tej argumentacji, którą pan prezydent próbuje nas przekonywać, pan prezydent nie ma racji. Ponieważ jeżeli jest w tej chwili tak, że jest mniej liczne, są mniej liczne roczniki gimnazjalne niż będą za 5 czy 6 lat, a wtedy pan prezydent wie, że będzie gwałtowny wzrost liczby uczniów idących do gimnazjów, jeżeli tak jest, to racjonalne z punktu widzenia także gospodarki finansowej i racjonalnego, dobrego zarządzania nieruchomościami miejskimi byłoby wolne powierzchnie w tych gimnazjach, w tym wypadku tych trzech na Ratajach, podnajmować odpłatnie, z czego te szkoły czy jednocześnie budżet miasta miałby dodatkowy dochód, co jest niebagatelne w przypadku szkół, bo każda tak zarobiona złotówka idzie na pomoce dydaktyczne, na dodatkowe przedsięwzięcia. I tak wygląda dobre zarządzanie czy dobre planowanie funkcjonowania placówek, które nie są dochodowe same z siebie, że się uruchamia obok jakąś, jeżeli tylko można, działalność dochodową, jeżeli to jest poddajem części nieruchomości, tym bardziej. Mówił o tym na komisji ostatnio pan radny Aleksandrowicz i no pojawia się to jako oczywisty argument. Także natomiast pan prezydent, no jak może pan prezydent na sali wypełnionej pedagogami, ludźmi, którzy wiedzą, jak się pracuje i mówią o tym, związkowcy dzisiaj o tym mówili, jak się pracuje z młodzieżą gimnazjalną, proponować tworzenie mega gimnazjów w miejsce gimnazjów takimi, jakie one dzisiaj na tych Ratajach są, czyli jeżeli w tym wypadku jest to 400-osobowe gimnazjum, to już to jest bardzo duża szkoła wobec trudności pracy z młodzieżą w tym wieku, nauki. No każdy, kto choć chwilę miał kontakt z pracą w gimnazjum dzisiaj, o tym wie. To są rzeczy oczywiste, o których czytamy w mediach, nawet jak ktoś tym nauczycielem gimnazjalnym nie jest, a jest prezydentem miasta, które prowadzi gimnazja, to powinien o tym wiedzieć i nie promować rozwiązań odwrotnych, czyli takich, które, nie wiem, tworzą mega gimnazja i tworzą pole do mega problemów i utrudniają pracę z tą młodzieżą. To wszystko, co pan prezydent powiedział, raczej przekonuje do tego, żeby nie likwidować tego gimnazjum. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
Ja nie otrzymałam odpowiedzi od Wydziału Oświaty. Może pani mecenas potwierdzi mi, czy jeżeli nie zostanie skutecznie doręczona ta informacja o likwidacji do jutra, do dnia 29 lutego, czy to oznacza, że mogą zostać uchylone te uchwały, czy może zostać stwierdzenie nieważności? Prosiłabym o ewentualne potwierdzenie.
Czy można prosić o odpowiedź panią mecenas?
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty rzeczywiście organ prowadzący jest zobowiązany na 6 miesięcy przed planowanym terminem likwidacji powiadomić o tym zamiarze rodziców. 6 miesięcy przed planowanym terminem likwidacji, akurat w przypadku tej konkretnej uchwały planowany termin likwidacji jest 2014. W związku z powyższym ten termin upływa z końcem lutego 2014. Natomiast rzeczywiście taki obowiązek istnieje, 6 miesięcy na skuteczne powiadomienie. nie na podjęcie uchwały, chciałam zwrócić uwagę. I jeżeli nie zostanie dochowane, oczywiście może to być podstawa zakwestionowania przez organ nadzoru. Dotyczy to wszystkich likwidacji placówek, w których termin likwidacji ustawowo został określony na 1 września. No, koniec lutego jest tym terminem na powiadomienie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Muszę powiedzieć, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, muszę powiedzieć, że jestem zadziwiony. Radni Platformy Obywatelskiej i Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego mówili, że dyskutować oczywiście możemy, jeżeli nie na komisji, która została przerwana przez przewodniczącego, to na sesji. Kuluarowo mówili, że oczywiście że na przykład konkretna ta uchwała, o której mówimy, że gimnazjum 24 w żaden sposób się nie broni, że decyzja jest uzasadniona, merytoryczna. Pan radny Sternalski zawsze lubi podkreślać, że fakty są takie i z faktami dyskutować nie można. I dzisiaj jakoś nie ma ani tego zdrowego fermentu myśli, ani tej wymiany argumentów. Koledzy nabrali i koleżanki nabrali wody w usta i postanowili w sensie obyczajowym, w sposób oczywiście bardziej grzeczny, ale w sensie merytorycznym, powiedzieć mieszkańcom miasta, a w tym wypadku mieszkańcom Rataj, dokładnie to, co pan radny Grześ powiedział w sposób obyczajowo niedopuszczalny, ale mam wrażenie, że merytorycznie koledzy i koleżanki, uchylając się od tej dyskusji, nie podając żadnych argumentów, mówią mieszkańcom to samo.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
To ja sobie pozwolę na koniec na akcent polityczny, polityczno-demokratyczny w nawiązaniu do słów pani Szcześniak, co ja powiem teraz uczniom, że demokracja zawiodła. Uczniowie za 3 lata, część z nich, przynajmniej 3. klasa, będą mieli prawo głosu i niech wyciągną konsekwencje przy urnach wyborczych z tego, co tutaj dzisiaj zaszło po prostu. Bo to, co dzisiaj tutaj zajdzie, będzie demokratyczne. Tylko problemem tego miasta jest to, że mieszkańcy jakoś nie wyciągają konsekwencji z tego typu sytuacji przy urnach wyborczych. Ja tu już jestem którąś kadencję uczestniczę w tego typu oburzeniu społecznym, a potem przychodzą kolejne wybory samorządowe i mieszkańcy w większości głosują na ten układ władzy, który tu państwo obserwujecie. No to oni się czują pewnie. Oni się czują pewnie. Oni nie muszą słuchać ludzi.
Proszę o powrót do tematu uchwały. Pan radny Szymon Szynkowski.
Panie przewodniczący, jak się panu spieszy do domu, to niech pan odda przewodniczenie komuś innemu, a nie popędza radnych i chcą zamykać dyskusję. Ja rozumiem, że pewnym zjawiskiem rzeczywiście natury nadzwyczajnej, na które zwrócił uwagę pan radny Aleksandrowicz, jest to, że ci, którzy mówili nie, dyskusji na komisjach nie, no nie ma opinii komisji, podyskutujemy na sesji. Siedzicie państwo dzisiaj ze smutnymi, wpatrzonymi w laptopy twarzami. Nic nie jesteście w stanie powiedzieć. To jest państwa dyskusja z rodzicami, to jest państwa dyskusja z nauczycielami, to jest państwa dyskusja z poznaniakami, a pan prezydent prowadzi konsultacje społeczne na korytarzu urzędu, bo paru dziennikarzy przycisnęło go z mikrofonami i z kamerami do ściany, otoczyli go rodzice i to są konsultacje społeczne w wykonaniu pana prezydenta Ryszarda Grobelnego dotyczące likwidacji szkół w Poznaniu. Taka rozmowa ze społeczeństwem, z rodzicami, panie prezydencie, nie ma najmniejszego sensu, a państwo milczycie, smutno wpatrzeni w telewizory, w monitory swoich komputerów. Nie zazdroszczę państwu, bo myślę, że chyba nie czujecie się z tym najlepiej, ale może czas na jakąś refleksję, którą wyrazicie w głosowaniu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Zapewne nic tak nie boli społecznie, jak poczucie nierównego traktowania. W Poznaniu mamy kilka sytuacji konfliktowych związanych z oświatą, w szczególności wtedy, kiedy jedną miarę przykłada się do jednych kwestii, a inną do innych. Kiedy bowiem mówimy, że wszyscy uczniowie skończą szkołę w tym samym miejscu, a jednocześnie przedkładamy projekt uchwały o tym, że w stosunku do jednych ze szkół tego nie uczynimy, to znaczy, że traktujemy nierówno. Jeżeli mówimy, że rzecz dotyczy szkół mniejszych, a traktujemy oddzielnie jedną większą szkołę, to znaczy, że kogoś traktujemy nierówno. Mamy, Panie Prezydencie, sytuację w Poznaniu, w niektórych częściach miasta, porównywalną do ratajskiej, gdzie jest porównywalna liczba szkół i młodzieży i tam po dyskusji z radnymi zrezygnowano z podjęcia uchwał dotyczących rozwiązania gimnazjów w zachodniej dzielnicy miasta, dzielnicy ratajskiej, by pokazać, że chociaż w jakimś miejscu trzeba dokonać zmiany, która z punktu widzenia globalnego całego miasta w jakimś sensie wcześniej lub później będzie potrzebna. Podejmuje się próbę, która jest dolegliwa społecznie ze względu na poczucie nierównego traktowania. Przeciwko takiej kwestii, temu, że wpierw się ustanawia własne reguły i miary równe dla wszystkich, a potem w stosunku do niektórych się te miary zawiesza, chciałbym zaprotestować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały. Przypominam, w tym punkcie głosujemy projekt uchwały PU 413/12. Proszę Państwa radnych o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o skasowanie ekranu do głosowania i jeszcze raz uruchomienie głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymuje? Kto jest przeciwny? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, 12 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 7. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Jest to projekt uchwały PU 400/12. W sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych imienia Michała Drzymały w Poznaniu przy ulicy Golęcińskiej 9. Bardzo proszę, panie dyrektorze. 2014 jest pani. Bo tak tutaj wszyscy mówili, żeby nie robić przerwy, więc nie zrobiłem nawet. Za godzinę będzie przerwa na obiad. Czy można poprosić, panie dyrektorze? Proszę. Ogłaszam 5 minut przerwy.